Zaczynamy. 12.12. Łukaszenkowski. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Kurier Samopołudnie. Rozpoczynamy nowy tydzień, ale te tematy, które absorbują nas od wielu tygodni, miesięcy, lat. Unia Europejska i stosunek Polski do Unii Europejskiej, albo odwrotnie, stosunek Unii Europejskiej do Polski. Tym się na początek naszej audycji zajmiemy. Naszym gościem profesor Tomasz Gross, europeista, wykładowca akademicki, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, dzień dobry. Mam nadzieję, że zaraz się usłyszymy. Jeszcze raz powiedzmy dzień dobry, czy się słyszymy?
Panie. Ja pana bardzo dobrze słyszę.
I teraz my też pana profesora doskonale słyszymy. Wczoraj, w zeszły tydzień, w piątek, czwartek, mieliśmy ważną decyzję Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen przyjechała do Warszawy w piątek i ogłosiła, że środki na Krajowy Plan Odbudowy są odblokowane, ale także są odblokowane środki, nie wiedziałem, są zamrożone z funduszy strukturalnych. Łącznie bardzo dużo miliardów euro, 600 miliardów złotych ma popłynąć do Polski, bo Polska stała się na powrót krajem praworządnym. Co to mówi o samej Unii Europejskiej i o relacjach Polski z tąże Unią?
Ta cała europejska praworządność jest niewiarygodna, dlatego że nie chodziło tutaj o żadne kamienie milowe, no bo one w istocie nie zostały spełnione i jest w dalszym ciągu dość długa droga do ich realizacji. Nie wiadomo, czy niektóre przynajmniej spośród nich w najbliższym czasie w ogóle zostaną zrealizowane. Natomiast chodziło przede wszystkim o kryterium polityczne, jak to określił Leszek Miller, zmianę rządu. No i rzeczywiście nowy rząd, nowy premier został nagrodzony funduszami europejskimi przez panią von der Leyen. I ta sprawa no, ma przede wszystkim ten wymiar polityczny.
Ma wymiar czysto polityczny, ale z drugiej strony to co to świadczy w ogóle o procesie europejskim, skoro okazuje się, że żadne ustawy nie są przyjęte, jest deklaracja i ta deklaracja wystarczy, żeby kłopoty z praworządnością wróciły. Pytanie, czy one były realne wcześniej, bo wielu polityków, pewnie także wielu Polaków zdaje sobie pytanie, o co właściwie chodzi, czy po prostu nie chodzi o to, że w Polsce ma rządzić odpowiednia formacja i wtedy Komisja Europejska będzie pieniądze wypłacać, a kiedy rządzi nieodpowiednia opcja, to pieniądze, które biorą się znikąd inąd, tylko z naszych polskich podatków, które przekazujemy do Brukseli, są nam blokowane. Czy ta historia, jak jest oceniana przez politologów, europeistów, jako takie potwierdzenie także, że Komisja Europejska będzie za pomocą środków finansowych kształtować skład parlamentów, a tym samym kształt rządów państw członkowskich?
Więc przynajmniej tutaj dwukrotnie Komisja Europejska złamała traktaty, złamała praworządność, tą praworządność europejską, której sama przecież broni. Po pierwsze dlatego, że nigdzie w traktatach nie ma takiej kompetencji przyznanej Unii Europejskiej, a zwłaszcza Komisji Europejskiej, żeby ona mogła wpływać na lokalne wybory, na to, kto rządzi. W zależności od tego, jakie ma w danym momencie pani von der Leyen, czyli przewodnicząca Komisji, preferencje polityczne. Druga rzecz, gdzie w sposób oczywisty Komisja Europejska złamała prawo, to jest wejście w szereg kompetencji, poczynając od wymiaru sprawiedliwości, które nie są kompetencjami Unii Europejskiej. W związku z tym, jeżeli podstawowym kamieniem milowym jakoby była reforma systemu sprawiedliwości zgodnie z standardami unijnymi, no to po prostu czegoś takiego w ramach podziału kompetencji nie ma, żeby Unia Europejska czy Komisja Europejska się tym zajmowała, bo jest to wyłączna kompetencja państw członkowskich, Organizacja Wymiaru Sprawiedliwości. Więc tak naprawdę ta cała chucpa, ja bym tak to określił, z praworządnością polega na tym, że Komisja Europejska przynajmniej na dwa sposoby złamała traktaty, czyli okazała się być niepraworządna, a wręcz przeciwnie, bardzo wybitnie upolityczniona. I niestety tutaj trzeba też dodać, że poprzedni rząd dał ten instrument w dużym stopniu do ręki Komisji Europejskiej, czyli pozwolił na to, mówiąc krótko, żeby Komisja Europejska grała przeciwko niemu w wyborach, żeby wywierała presję poprzez fundusze europejskie na odwołanie rządu konserwatywnego w Warszawie. Niestety na to wszystko sami się zgodziliśmy, zgodził się polski rząd. Żeby było śmieszniej, przecież w sprawach tego słynnego KPO, my jesteśmy płatnikiem netto do tego funduszu, mniej więcej na tym samym poziomie, co płatnikiem netto do tego funduszu odbudowy są Niemcy. Więc naprawdę pani von der Leyen powinna przyjechać do Warszawy już dawno temu i bardzo się głęboko ukłonić panu premierowi Morawieckiemu, że się w ogóle zgodził na to, że w ten sposób Polacy okazują swoją solidarność z południem strefy euro. Nie będąc w strefie euro, my zgodziliśmy się na fundusz, który tak naprawdę miał ratować, stabilizować strefę euro. Więc zrobiliśmy to w geście dobrej woli, zrobiliśmy to w geście solidarności i na to, i w zamian za to pani von der Leyen postanowiła, że tak powiem, wykorzystać to przeciwko tym naiwniakom z konserwatywnego rządu i ich zatopić. Więc tak wygląda, że tak powiem, wyglądają realia brukselskie. W zamian za solidarność, w zamian za to, że my dokładamy się do tego funduszu mniej więcej w tej samej wysokości co Niemcy, pani von der Leyen, czyli Niemka, postanowiła zatopić rząd konserwatywny w Warszawie. No wydaje mi się, że takiej lekcji nie powinniśmy zapomnieć i powinniśmy z niej wyciągnąć pewne wnioski.
Jakie wnioski w takim wypadku? Co do polityki europejskiej, jak rozumiem, są wnioski dla polskiej prawicy w kontekście działań polityki europejskiej rządu Prawa i Sprawiedliwości, rządu Mateusza Morawieckiego.
Tak, bo ja myślę o pewnych wnioskach, które dla prawicy, dla kolejnego rządu prawicowego powinny płynąć z tej gorzkiej lekcji. Przede wszystkim my powinniśmy bronić własnych polskich interesów. Powinniśmy popierać taką integrację europejską i taką solidarność w Unii Europejskiej, która nie jest na naszą szkodę, która nie jest no, takim dramatycznym wręcz wykorzystaniem naszej dobrej woli, naszej solidarności przeciwko nam. Przecież tutaj już pomijam to, że my jesteśmy płatnikiem netto i ratujemy południe strefy euro przed bankructwem, ale przede wszystkim w zamian za te fundusze europejskie mieliśmy przecież kupować i będziemy kupować niemieckie wiatraki, pompy ciepła, żeby realizować politykę klimatyczną, która jest dramatycznie dla nas niekorzystna. My powinniśmy tak realizować politykę klimatyczną czy transformację klimatyczną, żeby to było dla nas korzystne, żeby to było korzystne dla polskich rolników, żeby to było korzystne dla polskich wyborców, wielu innych branż, czy to przemysłowych, czy energetyki, czy ciepłownictwa, bo na samym końcu przecież to my, Polacy, będziemy płacić słone rachunki za energię i wiele innych pomysłów, Łącznie z tym, że w tym KPO słynnym, jednym z kamieni milowych jest to, żebyśmy wprowadzili dodatkowe opłaty za duże samochody, za samochody spalinowe, żebyśmy wprowadzili płatne autostrady i tak dalej, i tak dalej. No,
jak możemy się... od samochodu, to już zapowiedział jeden z wiceministrów klimatu i środowiska. Panie profesorze, naszym gościem profesor Tomasz Grossa, państwo tej audycji muszę wspomnieć, bo zapomniałem, słuchają tylko i wyłącznie dzięki wsparciu naszych patronów, chyba tylko i wyłącznie to jest jakiś błąd językowy, ale tak się ładnie składa, bo to prawda, tylko dzięki patronom i wyłącznie w zasadzie dzięki patronom Radia Wnet państwo mogą słuchać na patronite.pl/radiownet, a skoro już jestem przy patronie, to pan profesor pozwoli, że i panu Marcinowi, panu Krzysztofowi, panu Wojciechowi, panu Mariuszowi, panu Julianowi. Jakoś tak się zebrało, że mamy piątkę panów, którzy są naszymi najnowszymi patronami. Podziękuję, bo to się dzięki panom i państwu wszystkim patronom możemy nadawać. A przerwałem panu profesorowi, bo chciałem jeszcze jedną rzecz wyjaśnić a propos i tych pomp ciepła i tych funduszy. No Donald Tusk, czy w ogóle koalicja rządząca bardzo się cieszy, że mają pieniądze, fura pieniędzy, napisał Donald Tusk na modernizację, na skok cywilizacyjny. Donald Tusk ma te 600 miliardów złotych i może sobie je wydawać jak chce. I kiedy te już je mamy na koncie, te pieniądze, czy dopiero je dostaniemy? Co jest fizycznie, co się będzie działo z tymi pieniędzmi i jak polski rząd i samorząd może tymi funduszami rozporządzać, panie profesorze?
Nie ma darmowych obiadów w Brukseli. Tak byśmy mogli skomentować to, co pan redaktor powiedział, czyli to nie jest jakaś manna z nieba, która nas ratuje i możemy sobie ją wydawać na cokolwiek byśmy chcieli. To są pieniądze znaczone, obciążone różnego rodzaju warunkami. Oczywiście wyborcy lewicowi i liberalni cieszą się, że głównym warunkiem było odsunięcie od władzy rządu PiS-u. Że z tego samego powodu cieszy się rząd PiS-u i część wyborców prawicowych, to ja już tego nie rozumiem. Natomiast przynajmniej tych wyborców liberalnych i lewicowych, ja to akurat jestem w stanie zrozumieć, że taką świetną pułapkę Bruksela zostawiła, w którą się pan premier Mateusz Morawiecki z rządami prawicowymi idealnie złapał. Ale chciałem poinformować tych wyborców lewicowych, liberalnych, że niestety po pierwsze pozostaje jeszcze mniej więcej 300 innych warunków do spełnienia, które będą bardzo kosztowne również dla portfeli wyborców lewicowych i liberalnych. Mówiliśmy chociażby o tych nowych podatkach nakładanych chociażby na samochody spalinowe, na duże samochody, więc jak ktoś myśli sobie o tym, żeby kupić SUV-a, to niech w tej chwili zastanowi się dwa albo trzy razy. To samo jeśli chodzi o wszystkich przecież mieszkańców. Wszyscy musimy gdzieś mieszkać, a przecież dzięki polityce klimatycznej będziemy okładani kolejnymi podatkami, od których nie uciekniemy, dlatego że po prostu polityka klimatyczna jest bardzo, bardzo droga. I więc to jest jedna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że my tych funduszy, przynajmniej w ramach tak zwanego KPO, nie wykorzystamy, co oznacza, że na samym starcie tego programu jesteśmy płatnikiem netto, czyli więcej dokładamy niż dostajemy, a dokładamy do o wiele bogatszych krajów, chociażby takich jak Hiszpania czy Włochy. Ale problem polega na tym, że my nie jesteśmy w stanie po prostu tych funduszy wykorzystać. My nie jesteśmy w stanie ich wykorzystać, dlatego że program KPO w sensie formalnym już się zakończył. Teraz pozostały tylko 3 lata, które zostały pozostawione na to, żeby dokończyć realizowane inwestycje.
A czyli co, a dostaliśmy fundusze na Krajowy Plan Odbudowy w ramach Europejskiego Funduszu Wzmacniania Odporności, ale czy to ich nie możemy wydać? Dostaliśmy jej, one wszystkie wrócą do Brukseli? Po prostu ktoś zaksięguje dwa przelewy, przelew do Polski, a potem no, nie udało nam się i przelew powrotny do Brukseli?
Program wygląda w ten sposób, że już dawno temu powinniśmy zacząć pewne inwestycje. Ponieważ nie było pieniędzy, większość spośród zaplanowanych inwestycji się nie mogła zacząć. W związku z tym, jak one mają być finansowane, jak one się jeszcze nie zaczęły i one nie będą mogły być w terminie rozliczone. W związku z tym pytanie nie polega na tym, czy my wykorzystamy czy nie wykorzystamy te zaplanowane fundusze, tylko ile stracimy. Ile z nich stracimy. Czyli to jeszcze bardziej, natomiast jest rzecz jasna, zobowiązaliśmy się do wprowadzenia nowych podatków, również tych europejskich, na spłatę tego wspólnego długu. Zobowiązaliśmy się, że przez 30 lat będziemy te wszystkie długi spłacać i akurat po tej stronie te zobowiązania będziemy musieli realizować. Czyli ten wymiar tego, że my będziemy płatnikiem netto, będzie się jeszcze bardziej zwiększać. Ja tutaj pana redaktora zapewniam, że my będziemy więcej płacić od Niemców, jeśli chodzi o spłatę tego funduszu. Właśnie z tego powodu, że po prostu naszej części my po prostu nie wydamy.
No to z czego tak się cieszy Donald Tusk, panie profesorze?
No więc właśnie ja rozumiem, że wiele możemy ponieść ciężarów w sytuacji, kiedy podstawowy cel, czyli odsunięcie rządu prawicowego, rządu konserwatywnego, znienawidzonego przez pana Tuska i jego wyborców, jest osiągnięty. Tylko ja się pytam, dlaczego takim dużym kosztem? Dlaczego w tak dużym wymiarze my musimy za to płacić z naszych podatków, realizować te wszystkie kamienie milowe i tak dalej i uzależniać się na kolejne 30 lat od Brukseli w tak wielu innych wymiarach? Przecież już pomijam to, co jest zapisane, to, co jest tak naprawdę związane z tą płatnością za KPO. Ale przecież my nie znamy wielu innych zobowiązań politycznych, które zaciągnął na siebie pan premier Tusk w zamian za to, że Bruksela ułatwiła mu zwycięstwo wyborcze. Czy to będą zmiany traktatowe, które są szalenie dla nas niekorzystne, czy to będą jakieś inne zobowiązania typu ustępstwa w polityce obrony, która ma być scentralizowana, uwspólnotowiona. I mówi się wprost o tym, że pan minister Sikorski ma być w przyszłości jednym z komisarzy właśnie odpowiedzialnym za politykę obrony. Więc tutaj jest wiele prawdopodobnie jeszcze dodatkowych rachunków, które my w tej chwili nie znamy, a które my będziemy płacić właśnie w zamian za to przysłowiowe KPO, które potrzebne są nam nie wiem po co, bo tak jak powiedziałem, to jest dla nas bardzo zły biznes. Nawet patrząc na to od strony czystego rachunku, już pomijam kwestie dodatkowych zobowiązań, które są pod to dołączone.
Panie profesorze, to już trochę naszą rozmowę puentując, naszym gościem profesor Tomasz Grzegorz Gross, profesor politologii, europeista, wykładowca akademicki, znawca tematyki polityki i także w tych polityk finansowych Unii Europejskiej. A państwo naszej rozmowy słuchają dzięki wsparciu naszych patronów, o czym już mówiłem, ale chciałem powitać panią Agnieszkę, żeby nie było, że pięciu panów powitałem, to w międzyczasie pani Agnieszka i pan Marcin do nas dołączyli. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten wyraz włączenia się w budowanie Radia Wnet, także po to, żeby te rozmowy o Unii Europejskiej bez poprawności politycznej prowadzić. Panie profesorze, jeżeli jest tak, że my na KPO de facto będziemy stratni, czyli będziemy płatnikami netto, jak to się mówi językiem Unii Europejskiej, czyli więcej wyślemy do Brukseli niż z niej otrzymamy, to może warto jakoś z tego się wyplątać, albo warto patrzeć jakoś inaczej na negocjacje w Unii Europejskiej, skoro to, co Polacy przez lata kojarzyli z Unią Europejską, czyli że Unia Europejska równa się pieniądze, że ta Bruksela nam daje pieniądze za to, że jesteśmy i że jesteśmy tacy fajni, a my nie musimy za to płacić. Teraz to się zmienia. Teraz to my finansujemy Unię Europejską. Jak to powinno zmienić naszą politykę wobec Brukseli?
Przede wszystkim powinniśmy twardo negocjować, tak jak każdy inny płatnik netto. Bo na tym polegają negocjacje finansowe, że płatnicy netto mają o wiele więcej do powiedzenia o wszystkim w Unii Europejskiej, bo wcześniej czy później to się po prostu spotyka z finansowaniem różnego rodzaju polityk w mniejszym, większym stopniu z budżetu Unii Europejskiej. W związku z tym ci, którzy dają więcej, mogą więcej wymagać. I na tym między innymi polega tajemnica wielkich wpływów Niemiec i Francji w Brukseli, ale też takich krajów dużo mniejszych, które są niezwykle wpływowe, jak chociażby Niderlandy. One są po prostu płatnikiem netto. W związku z tym my jako kolejny płatnik netto, a zwłaszcza płatnik netto do KPO, bo jeśli chodzi o ten duży budżet...
To pewnie jeszcze parę lat. Ale jakby sumować nie. Duży budżet i KPO, razem dodać, sumować, to byśmy byli, to już jesteśmy płatnikiem netto, czy jeszcze jesteśmy raczej tym państwem, które korzysta na politykach strukturalnych Unii Europejskiej?
Eksperci twierdzą, że jeśli chodzi o ten duży budżet, to my już pod koniec tej perspektywy będziemy w zasadzie kwalifikować się jako tak zwany płatnik netto. Natomiast jeśli chodzi o KPO, od samego początku jesteśmy płatnikiem netto. Jeśli chodzi o negocjowanie tego KPO, to co myśmy wynegocjowali, to jest po prostu przerażające. A w tej chwili politycy, którzy są za to odpowiedzialni, oni powinni się uderzyć w piersi i nie mówić, że to był sukces, bo to nie był sukces, tylko to była ogromna ich porażka i oni po prostu przegrali wybory, mówiąc krótko, na tej swojej narracji, na tych plakatach, gdzie szczycili się wielkim sukcesem. W części dotyczącej KPO to była gigantyczna porażka na wielu frontach i najpierw trzeba się przyznać do tej porażki, a potem wyciągnąć wnioski na przyszłość jako ten płatnik netto po prostu lepiej negocjować. My nie powinniśmy negocjować na kolanach, no bo my nie dostajemy manny z nieba. My jesteśmy tym, który dokłada się, czyli jest tym partnerem, który więcej daje na inne kraje, a w związku z tym możemy w zamian postawić warunki Brukseli, a nie tak, żeby w dalszym ciągu to Bruksela stawiała nam warunki. No to jest po prostu kompletne nieporozumienie.
I o tym mówił profesor Tomasz Gross, europeista, wykładowca akademicki, pracujący na Uniwersytecie Warszawskim. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.
A to wszystko, cała analiza w kontekście piątkowej, z zeszłego piątku, sprzed weekendu, konferencji prasowej, gdzie Ursula von der Leyen podkreślała, że dla Polski są odblokowane środki. To teraz wiemy trochę więcej o tych środkach i o tym odblokowaniu i co to właściwie oznacza dla polskiej gospodarki, dla polskiej polityki również, bo to też był temat naszej rozmowy. A my zaraz zajrzymy i do Polski, i do Niemiec. Naszym gościem będzie redaktor Cezary Gmys, ale zanim pan redaktor na antenę Radia Wnet zawita, to my posłuchamy zespołu Blondie.